i miejcie to w pamięci po prostu. Dobrze, kochani, więc tak, jak co roku, taki wstęp, który już większość wie, ale mamy też trochę gości, jak co roku, których witamy serdecznie, jak co roku w styczniu jesteśmy w miesiącu wizji. Rozmawiamy o tym, czym jest nasz Kościół, do czego jest powołany, oczywiście nie tylko nasz Kościół, ale w ogóle Kościół globalnie, po co Kościół jest, dlaczego Kościół powstał w ogóle, czemu Chrystus założył Kościół, czemu go wezwał, jakie są zadania Kościoła, kim jesteśmy, po co jesteśmy, jakie są nasze zadania. Jest to miesiąc wizji i co roku w styczniu nauczamy o pewnych rzeczach. Wizja naszego zboru oparta jest na fragmencie z Ewangelii Marka, rozdziale 3, wersety 14 i 15, gdzie ewangelista Marek zdradza, jakie cele przyświecały Jezusowi, kiedy powoływał pierwszych uczniów. Ewangelista Marek, tutaj tylko szybkie powtórzenie, nie będziemy tam iść, mówi, że wezwał ich do siebie, wezwał 12, powołał ich 12 w trzech celach. Po pierwsze, aby z nim byli. Po drugie, żeby ich wysłać na zwiastowanie Ewangelii i po trzecie, żeby mieli moc wypędzać demony. Takie trzy cele przyświecały Jezusowi, kiedy powoływał pierwszych uczniów. Na podstawie tych trzech celów powstała wizja naszego zboru, która również zawiera trzy elementy, tylko już nazwane jakimś takim współczesnym kościelnym językiem. Nie znaczy, że lepszym, po prostu te słowa lepiej są nam bardziej znane, czyli powołał ich, żeby z nim byli. Więc uczniostwo, chodź za mną, tak? Bądź ze mną, mieszkaj ze mną, żyj ze mną, bądź ze mną, słuchaj mnie, wykonuj to, co ja. Uczniostwo, jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa i rozwijaliśmy ten temat w zeszłym tygodniu, mówiąc szczególnie o grupach domowych, to do odsłuchania na stronie. Drugie, żeby ich posłać na zwiastowanie Ewangelii, więc ewangelizacja, którą troszkę zajmiemy się dzisiaj, ale na pewno nie wyczerpując tematu, tylko kładąc pewien fundament pod to, co mamy w strategii, czyli te akcje ewangelizacyjne i ewangelizacyjny styl życia. I po trzecie, chodzenie w mocy. Jezus powołał ich, żeby mieli moc wypędzać demony. I tutaj przede wszystkim nie skupiamy się na demonach, tylko po prostu mówimy o tym, że człowiek jest zniewolony grzechem, jest zniewolony różnymi zasadzkami diabelskimi, które czyhają na niego w tym świecie i potrzebuje spotkać się, doświadczyć Bożej mocy, która daje mu wolność. Mówiliśmy też o tym już, że jak Bóg uwalnia z więzów alkoholu czy różnych innych rzeczach, o których mówiliśmy, prawda? I pewnie jeszcze w przyszłym tygodniu troszkę będziemy to rozwijać. Natomiast dzisiaj zajmiemy się drugim punktem, ewangelizacją, i to też w takim naprawdę wąskim, bardzo wąskim przedziale, który uważam, że jest bardzo ważny. I celem dzisiejszego nauczania nie jest porwać cię do tego, żebyś wstał i krzyczał aleluja, jak bardzo jestem zbudowany. Celem dzisiejszego kazania jest raczej to, żebyś przemyślał to, co ty nazywasz Ewangelią. Co masz na myśli, kiedy mówisz, że głosiłeś komuś Ewangelię? To jest absolutny konkretny cel, jakie chciałbym, żeby dzisiejsze nauczanie osiągnęło. Dobrze? Żebyś zadała sobie pytanie, co masz na myśli, kiedy mówisz, że głosiłeś czy głosiłaś komuś Ewangelię? Dla tych z was, którzy jesteście w tym zborze od jakiegoś czasu, prezentacja, na której będzie oparty dzisiejszy wykład, może już być wam znana. Będziemy dzisiaj, jakbym miał jakiś tytuł nadać, to jest kerygmat, to trudne słowo, ale za chwilę je wyjaśnię, kerygmat, Ewangelia, którą głosimy. Kerygmat, Ewangelia, którą głosimy. I poproszę może o tą prezentację i pierwszy slajd. Czemu niestandardowy od początku? Wiecie, parę lat temu miałem takie doświadczenie, takie doświadczenie, które na pierwszy moment zabrzmi dziwnie, ale opowiem ci je. Zostałem zaproszony jako mówca na jedną z takich dużych ewangelizacji w Warszawie. Pojechałem tam, tam było kilku pastorów, nie tylko z Warszawy, ale i z Polski. I każdy z nas miał 10 minut na przemowę. Po prostu tak te przemowy były przerywane różnymi świadectwami czy muzyką, tak, różnymi wydarzeniami, które tam były obok. Natomiast każdy z nas miał taki blok po 10 minut, miał się starać nie przedłużyć tego. Więc każdy z nas mówił i ja byłem tam jednym z mówców. Nie pamiętam, ilu nas było. Wydaje mi się, że 5, chociaż też już lata mijają i nie jestem do końca pewny, ale wydaje mi się, że 5 mówców było. I wiecie, kiedy wracałem z tej ewangelizacji, siedziałem w pociągu i nagle w pociągu, myśląc o tym, co się działo, myśląc o całym przebiegu tego spotkania, Bóg powiedział do mnie takie bardzo zaskakujące zdanie. Właściwie pytanie. Czy zauważyłeś, że ty jako jedyny głosiłeś dzisiaj Ewangelię? I wiecie, ja najpierw pomyślałem sobie, że to bardzo pyszne jest, że po prostu muszę pokutować, bo co w ogóle, skąd taka myśl, nie? W ogóle no szczyt po prostu bezczelności z mojej strony, jak w ogóle ja mogłem tak pomyśleć, nie? I taka pierwsza myśl to było odrzucenie absolutne tej myśli. Jak to? Ale później zacząłem zastanawiać się nad pewnymi rzeczami, kiedy przegryzłem już ten element pychy. I teraz będę wyjaśniał, dlaczego w ogóle takie pytanie i jak wierzę jednak ono było skierowane od Pana Boga. Nie dlatego, że to, co mówili ci ludzie, było złe. Nie dlatego, że oni nie głoszyli czystej nauki i są fałszywymi nauczycielami albo coś takiego. Nie, zupełnie nie. Tylko właśnie my musimy zadać sobie pytanie, jakie elementy musi zawierać przemowa, żeby można było powiedzieć, że była głoszona Ewangelia. To jest meritum naszej sprawy, to jest konkret. I wiecie, wiele lat temu w seminarium Gustaw Cieślar miał z nami taki przedmiot, który się nazywał Ewangelizacja i uczniostwo. I kiedyś zrobił z nami takie zadanie. Spotkał się z nami na jednym wykładzie i powiedział tak: słuchajcie, chciałbym, żebyście przedstawili mi w kilku punktach Ewangelię, którą głosili apostołowie w Dziejach Apostolskich. Chciałbym, żebyście to przedstawili w ciągu 10 minut na następnych zajęciach. Ewangelia, którą głosili apostołowie na podstawie Dziejów Apostolskich, a teraz już sobie idźcie, podpowiedź słowo kerygmat. I puścił nas. I to było nasze zadanie. Przez tydzień czasu z tym jednym greckim słowem kerygmat mieliśmy za zadanie dowiedzieć się, jaką Ewangelię głosili apostołowie w Dziejach Apostolskich. Najpierw dowiedzieliśmy się ze słownika greckiego, że słowo kerygma oznacza głoszenie albo proklamacja, tak? Tadziu o tym wie, bo zespół ewangelizacyjny nazywa się kerygma, tak? Oczywiście zanim tak nazwaliście zespół, to zajrzeliście do słownika greckiego i zobaczyliście, co to znaczy, tak? Okej. Okay. Słucham?
Bogdan mówi po grecku.
Aleluja, chwała Bogu. Super, bardzo się cieszymy. Kerygma oznacza głoszenie, proklamacja, a kerysso, inne słowo, które w Nowym Testamencie często występuje, oznacza głosić, głośno krzyczeć, tak? Proklamować coś, przemawiać publicznie, głośno krzyczeć. Stąd czasami te ewangelizacje muszą być głośne, nie? Głośno krzyczeć. Okej, więc to jest to słowo i oczywiście w języku teologii, czy kiedy zaczęliśmy jako studenci zagłębiać się w temat, okazuje się, że to, co Gustaw miał na myśli i to, co chciałby, żebyśmy do tego doszli, to jest pewien aspekt. I poproszę następny slajd. W Dziejach Apostolskich mamy 18 kazań ewangelizacyjnych. Dzisiejsze nauczanie to bardziej wykład niż kazanie, więc przepraszam was bardzo, ale tak musi być. Mamy 18 kazań ewangelizacyjnych w Dziejach Apostolskich. Okej? Okay? 18 kazań. Kiedy mamy bazę 18 kazań, daje nam to pewną przestrzeń, pewien materiał do tego, żeby znaleźć wśród nich cechy wspólne, prawda? Jest to nadal niewielka pula kazań, ale już z 18 kazaniach jesteś w stanie wykazać, okej, w tym i w tym i w tym i w tym i w tamtym i tak dalej jest ten element, prawda? I można to zbadać. Więc macie je tutaj wypisane, oczywiście my nie będziemy się im przyglądać ze względu na czas. Ja sobie zażartowałem wczoraj w grupie, tak? Nie zawsze głoszę krótkie kazania, ale jeśli już głoszę, to staram się skończyć w mniej niż godzinę. Więc nie będziemy się zajmować każdym z tych kazań, ale macie je tutaj, możecie im się przyjrzeć. Jest 18 kazań. I okazuje się, że mają one 5 cech wspólnych, które możecie śmiało, jasno wyłapać. My zajmiemy się tylko 4, zaraz zobaczycie dlaczego. Możesz następny? Elementy wspólne są takie. Nawiązanie do kontekstów słuchaczy. W każdym właściwie kazaniu to się pojawia. Ale tym nie będziemy się dzisiaj zajmować ze względu na czas. Więc pierwszy dla nas, tutaj drugi, to jest osoba i dzieło Jezusa Chrystusa. W każdym kazaniu jest to poruszone. Kim jest Jezus Chrystus i co zrobił Jezus Chrystus? Potem pokażę wam statystyki. Drugie, potwierdzenie wypełnienia się pism Starego Testamentu. Jest nawiązanie, że to, co zrobił Chrystus, Jego dzieło, Jego ziemska służba, Jego śmierć i zmartwychwstanie, było wypełnieniem się proroctw. Więc to, co jest podkreślone w tych kazaniach, to jest autorytet Pisma Świętego jako prorockiego, natchnionego Słowa Bożego, które wypełniło się w osobie Jezusa Chrystusa. Po trzecie, mowa jest o grzechu i o sądzie ostatecznym. I po czwarte, jest wezwanie do odpowiedzi, do wiary, nawrócenia i chrztu. Takie 4 punkty wspólne, i mówię, będę to za chwilę pokazywał na statystykach, takie 4 punkty wspólne pojawiają się w tych 18 kazaniach ewangelizacyjnych w Dziejach Apostolskich. Osoba i dzieło Jezusa Chrystusa, potwierdzenie wypełnienia pism Starego Testamentu, grzech i sąd, wezwanie do odpowiedzi wiary, pokuty i chrztu. Więc kiedy za chwilę będziemy przechodzić sobie przez każdy z tych punktów i pokazując wersety, w których to się pojawia w Dziejach Apostolskich, to chciałbym, żebyście, tak jak mówiłem, zadawali sobie pytanie. Może powiesz sobie, głosiłem Ewangelię swojemu koledze w pracy. Co to oznacza? Co to oznacza? To znaczy, o czym rozmawialiście? Bo jeśli rozmawialiście o tym na przykład, że Bóg istnieje i wasza rozmowa skupiła się na tym, że Bóg istnieje, to była dobra rozmowa. To była super rozmowa. I chwała Bogu za to, że ją miałeś. Ale nie głosiłeś mu Ewangelii. Jeśli na przykład mówiliście o tym, że Bóg jest dobry i że Bóg nie podpalił Australii, to była dobra rozmowa. To była dobra rozmowa, to była potrzebna rozmowa. To było absolutnie konieczne i fajne i chwała Bogu. Tylko, że nie możesz powiedzieć, że głosiłeś mu Ewangelię. Dlaczego? Dlatego, że w twoim głoszeniu czy w waszej rozmowie nie było kerygmatu. Nie było tych elementów, które były absolutnie konieczne dla apostołów i pojawiają się w każdym ich ewangelicznym zwiastowaniu. W Dziejach Apostolskich, które jest jedyną księgą Nowego Testamentu, która daje nam transkrypcję kazań ewangelizacyjnych z pierwszego wieku. Dlatego na niej się opieramy. Rozumiecie? Więc celem nie jest jak gdyby powiedzenie, że twoja rozmowa była bez sensu. Nie, absolutnie nie. Ona była potrzebna i dobra. Tylko chodzi o to, że wracając do tej ewangelizacji, o której wspomniałem, możesz powiedzieć człowiekowi, że Bóg jest dobry i że cię kocha i że ma plan dla twojego życia. Nie? I to jest dobre. Nikt nie mówi, że to jest złe. Tylko, że to nie jest Ewangelia. Rozumiecie? To nie jest Ewangelia, to jest jakiś element Ewangelii, to jest jakiś wycinek Ewangelii, to jest jakaś część Bożego Słowa, która jest jak najbardziej ważna, tylko że to nie jest Ewangelia. Okej, okay, może podsumowanie zostawię sobie na koniec, a nie na początek. Więc po pierwsze osoba i dzieło Jezusa Chrystusa. Zobaczmy, przewiń ten pierwszy punkt, o którym dzisiaj nie mówię. Nie dlatego, że nie jest ważny, ale okej. Okay. A wcześniej nie ma? To jest... Dobra, okej. Okay. Tak, ten z dwójką. Przepraszam. Oto. Zobaczcie, wy wiecie, co się działo po całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. O Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim. A my jesteśmy świadkami tego wszystkiego, co czynił w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Tego to zabili, zawiesiwszy na drzewie, ale Bóg wzbudził go trzeciego dnia i dozwolił mu się objawić. Widzicie? Osoba Jezusa Chrystusa, kim on jest, jego to, co robił na ziemi oraz proklamacja jego śmierci i zmartwychwstania, to czym zajmiemy się jeszcze później. Następny werset. Mężowie izraelscy, posłuchajcie tych słów. To kazanie Piotra z dnia Pięćdziesiątnicy. Jezusa Nazareńskiego, męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe i cuda i znaki, jakie Bóg przez niego między wami czynił, jak to sami wiecie. Gdy według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany, tego wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili. Ale Bóg wzbudził, rozwiązawszy więzi śmierci, gdyż było rzeczą niemożliwą, aby przez nią był pokonany. Widzicie, kolejne kazanie ewangelizacyjne i znowu Jezus Chrystus, Jego śmierć i Jego zmartwychwstanie. Musicie zrozumieć jedną rzecz. Bez osoby Jezusa Chrystusa, bez Jego śmierci i Jego zmartwychwstania nie doszło do głoszenia Ewangelii. Jezus Chrystus, Jego dzieło, Jego osoba, dzieło krzyża to jest centrum Ewangelii. Tam dokonała się ofiara. I jeśli rozmawiacie tylko o tym, że Bóg jest dobry, to jest po raz kolejny, mówię, to jest dobra rozmowa, ale nie było głoszenia Ewangelii. Dlaczego? Dlatego, że Ewangelia to jest informacja o krzyżu. O tym, że Jezus Chrystus, Syn Boży, przyszedł na ziemię, że czynił niezwykłe znaki i cuda, to widzimy i w poprzednim, i w tym kazaniu, że On działał w potężnej mocy Bożej i że został ukrzyżowany, ale Bóg nie zostawił go w tym stanie, nie zostawił go w śmierci, został on wzbudzony z martwych. Jeszcze jeden. Nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Jezus Chrystus, centrum Ewangelii, osoba, bez poruszenia której dzieła i Jego życia, Jego śmierci i zmartwychwstania nie było głoszenia Ewangelii. Dalej. Zobaczcie, 66% z tych 18 kazań, które wymieniłem na początku, 66% używa imienia Jezus lub jednego z mesjańskich tytułów, takich jak Chrystus, Zbawiciel, Sprawiedliwy, Syn Człowieczy, Nadzieja Izraela, Pan. 60% kazań zawiera informacje o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Dalej. Różnica, jaką widzimy, to to, że za każdym razem, kiedy kazanie jest głoszone do Żydów, następuje proklamacja tego, że Jezus jest Mesjaszem. Dlaczego? Dlatego, że tytuł Mesjasz dla Żyda jest potężną proklamacją służby czy też urzędu mesjańskiego Jezusa Chrystusa. Każdy Żyd, który słyszy słowo Mesjasz, rozumie ciężar, który niesie ze sobą to słowo. W kontekście pogańskim z kolei, czyli kiedy Ewangelia głoszona jest do pogan, słowo Mesjasz nic nie znaczy. Prawda? To trochę tak jak w języku polskim pomazaniec. To co znaczy, że się pomazał? Nie? Nic nie znaczy już, szczególnie teraz, prawda? Pomazaniec. Staropolskie słowo, które ciężko zrozumieć. Więc w kontekście żydowskim się go używa, w kontekście nieżydowskim raczej używa się innych tytułów i podkreśla się, zdecydowanie podkreśla się to, że Jezus jest tym, który będzie sądził, ale o tym jeszcze powiem. Wyznaczył dzień, w którym będzie sądził sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. Dalej poproszę. Więc o zastosowanie. Pamiętaj, że rozmowa o Bogu, ona nie wystarczy. Ona jest dobra, ale ona nie wystarczy. Bóg objawił się w osobie Jezusa Chrystusa i to On, Jego osoba i Jego dzieło jest sednem przesłania Ewangelii. Więc jeśli chcesz być pewny, że głosiłeś komuś Ewangelię, to musisz powiedzieć, kim jest Jezus, musisz powiedzieć o Jego śmierci i musisz powiedzieć o Jego zmartwychwstaniu. I oczywiście również, dlaczego to się stało, ale to przy następnym punkcie. Czy to jest jasne, co mówię? Słuchajcie, bardzo dużo dzisiaj rozmów ewangelizacyjnych w ogóle nie zawiera Ewangelii. I ja nie mówię tego jako sędzia. Absolutnie nie. Po raz kolejny powtórzę. To jest dobre, że rozmawiamy z ludźmi o Bogu. Tylko, że jeśli chcemy się upewnić, że głosiliśmy komuś Ewangelię, to musimy powiedzieć o grzechu, musimy powiedzieć o sądzie i musimy powiedzieć o ofierze, o zastępczej ofierze Jezusa Chrystusa na krzyżu. Tak? Te wnioski jeszcze zbiorę później. Okej, idziemy dalej. Po trzecie, rola Pisma Świętego. To jest chyba najtrudniejsze dzisiaj zadanie, ponieważ coraz częściej gdzieś tam słyszymy, że to po prostu człowiek, ludzka książka, prawda? Wręcz nawet gdzieś tam w internecie czytamy, że tam ktoś się najarał trawy i napisał jakieś dziwne rzeczy. Dzisiaj Słowo Boże nie jest, że tak powiem, szanowane. Jest po prostu bardziej podkreślane jako wytwór ludzki, który nie ma żadnego autorytetu. A jednak prawda jest taka, słuchajcie, czytamy wspólnie Ewangelię Mateusza, prawda? Zadajemy jakieś tam pytania różne, mamy pytania o Eliasza czy o 12 apostołów, tak jak w dzisiejszej dyskusji. Ale zwróćcie uwagę, ile razy, gdzie my jesteśmy? Dzisiaj mamy 19, to jesteśmy w 19 rozdziale Ewangelii Mateusza. Ile razy już w Ewangelii Mateusza przeczytaliście od początku roku? Stało się to, aby się wypełniło to, co powiedział Pan przez proroka Izajasza. Oto Panna pocznie i porodzi syna. Prawda? W drugim rozdziale Mateusza, wydaje mi się, musiałbym sprawdzić, bo po prostu nie mam tego w notatkach, to taka luźna myśl, ale wydaje mi się, że w samym drugim rozdziale jest 5 takich słów. 5 razy. Mateusz mówi, stało się to, aby się wypełniło pismo. Stało się to, aby się wypełniło pismo. To tutaj właśnie spełniło się to, co powiedział Pan przez proroka Ozeasza, na przykład z Egiptu powołałem syna mego. Prawda? I zadajcie sobie pytanie, jak wiele razy w samej Ewangelii Mateusza widzimy powołanie się na wypełnienie się proroctw Starego Testamentu. Kiedy mówimy komuś o Jezusie Chrystusie, to nie mówimy, że był po prostu jednym z potencjalnych proroków. Nie mówimy o tym, że był jednym z potencjalnych synów Bożych. Nie mówimy, że był jednym z ludzi, którzy założyli jakąś tam światową religię. Mówimy o tym, że on był Synem Bożym, Bogiem, który zstąpił na ziemię w postaci człowieka, przyjął ciało, stał się człowiekiem po to, żeby wypełnić pisma Starego Testamentu. I tak na przykład Piotr w kazaniu w świątyni w 3 rozdziale Dziejów Apostolskich mówi: wszak Mojżesz powiedział, proroka jak ja spośród braci waszych wzbudzi wam Pan Bóg. Jego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie. Stanie się, że każdy, kto by nie słuchał owego proroka, z ludu wytępiony będzie. I wszyscy prorocy, począwszy od Samuela, którzy kolejno mówili, zapowiadali te dni. Widzicie? To, co się stało w osobie Jezusa Chrystusa, to właśnie było wypełnienie pism Starego Testamentu. Wszyscy prorocy, od Samuela, którzy kolejno mówili, oni wszyscy to zapowiadali. Kolejny werset. Dzieje apostolskie 2, kazanie Piotra w dzień Pięćdziesiątnicy. Będąc jednak prorokiem i wiedząc, że mu Bóg zaręczył przysięgą, to mowa o Dawidzie, iż jego cielesny potomek zasiądzie na tronie jego, mówił, przewidziawszy to o zmartwychwstaniu Chrystusa. I nie że nie pozostanie w otchłani, ani ciało jego nie ujrzy skażenia. Więc zacytował psalm Dawida i potem mówi, że Dawid jako prorok przepowiadał to o swoim potomku, o Jezusie Chrystusie. Więc znowu, Jezus Chrystus wypełnił proroctwa Starego Testamentu. Dalej. O nim to świadczą wszyscy prorocy, iż każdy, kto w Niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię Jego. Znowu, potwierdzenie tego, że Chrystus wypełnił proroctwa Starego Testamentu, że On wypełnił Pisma. Dalej. Statystyka. Z 18 kazań ewangelizacyjnych w dziejach 2/3 wskazują na wypełnienie proroctw. Tylko 6 razy brak wspomnienia o prorokach. Jednak w 3 z tych przypadków kontekst pokazuje, że nie mamy zapisu całości wypowiedzi. To znaczy, że prorocy mogli być wspominani i w tych kazaniach. Czy to jest zrozumiałe? Pismo Święte. Wszelkie pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Piotr pisze, a to wiedzcie, moi bracia, że żadne proroctwo pisma nie podlega dowolnemu wykładowi, gdyż wypowiadali je ludzie Boży, prowadzeni Duchem Świętym. O pismach Pawła Piotr mówi, że są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które ludzie niewykształceni, niezbyt umocnieni przekręcają ku własnej zgubie, podobnie jak i inne pisma. Jezus Chrystus, zwracając się do faryzeuszy, mówi, a czy nie czytaliście, co wam Bóg powiedział w słowach? I cytuję Stary Testament. Tutaj w Dziejach Apostolskich, widzicie, oni wszyscy wiedzieli, że to nie jest zwykła książka. Oni wszyscy wiedzieli, że to nie jest po prostu jakiś tam gościu coś tam siadł i coś tam spisał. Oni wszyscy wierzyli, że to jest to słowo natchnione w języku greckim, to jest słowo theopneustos. Theopneustos. To znaczy, że słowo ono wyszło z Bożych ust. Theopneustos, wychodzące czy wylatujące, albo wydmuchane tak bardzo dosłownie. Wydmuchane z Bożych ust, rozumiecie? I to jest powiedziane o piśmie, że ono wyszło z Bożych ust. Ja wiem, że ja trochę teraz przekonuję wierzących, prawda? Ale wiecie, dlaczego my czytamy Biblię? Dlaczego już drugi rok czytamy Biblię w rok? Po co nam to? Czemu jesteśmy tak bardzo związani z tą księgą? Dlatego właśnie, że jesteśmy przekonani absolutnie o tym, że Słowo Boże przyszło do nas poprzez natchnienie. Oczywiście napisali je ludzie, ale ci ludzie byli prowadzeni, oni byli gnani wiatrem Ducha Świętego. Oni byli prowadzeni poprzez Ducha Świętego i to, co napisali, jest z Bożego natchnienia, a Chrystus wypełnił tutaj proroctwa Starego Testamentu. Więc bardzo ważne jest, w dziele ewangelizacji, kiedy głosimy komuś Ewangelię, to jedna z pierwszych rzeczy tak naprawdę, do której dzisiaj musimy ich przekonać, to, że Pismo Święte to Słowo Boże. Że Biblia to nie jest zwykła księga i że Chrystus wypełnił proroctwa Starego Testamentu. Okej, idziemy dalej. No to... To, co przed chwilą powiedziałem, nie będę się powtarzał. Czy wierzysz, apostoł Paweł, do króla właśnie w tym pogańskim kontekście, do kogoś, kto nie był Żydem, ale tam jego żona była Żydówką, tak? Agrypy. Czy wierzysz królu Agrypo prorokom? Wierzysz prorokom, królu Agrypo? Wiem, że wierzysz. Wierzysz, że Biblia to Słowo Boże? Okej, okay. 4. punkt. Tutaj chyba dużo kontrowersji w dzisiejszym czasie. We wszystkich 18 kazaniach widać wskazanie na brak, niedostatek. niedociągnięcia, niedoskonałość słuchaczy. 11 z nich wyraźnie mówi o grzechu lub niegodziwości, próżności lub czynach niezgodnych z prawem. Pozostałe 7 implikuje grzech i sąd. Czyli to, co dzisiaj jest najmniej popularne, to właściwie znajdujemy w każdym kazaniu w Dziejach Apostolskich. Bóg wyznaczył dzień, kiedy będzie sądził ukryte sprawy ludzkie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wzbudzenie go z martwych. Każdy z nas musi odpowiedzieć za czyny dokonane w ciele, dobre czy złe. Każdy z nas musi stanąć przed sądem Chrystusowym. To, co dzisiaj jest tak mało popularne, przecież kiedy mówimy ludziom o tym, że są grzesznikami i że Bóg będzie sądził świat, a Jezus Chrystus oddał swoje życie po to, żeby dać im możliwość zbawienia, to jest takie niepopularne. Może o grzechu powiedzmy kiedy indziej. Albo w ogóle może nie mówmy. Po co? Prawda? Mówmy o tych przyjemnych rzeczach. Mówmy o tym, co jest takie miłe dla uszu, prawda? Że Bóg nas kocha, że Bóg nas akceptuje. Nie? Podkreślajmy Bożą łaskę. Rozumiecie, o co mi chodzi? Oczywiście absolutnie jestem zwolennikiem Bożej łaski, ale wiecie, o co mi chodzi, nie? Nie mówmy o grzechu, po prostu po co? Nie mówmy o tym. Czasem oni zawsze o tym mówili. Oni zawsze o tym wspominali. Przypominacie sobie Jana? Za co tak naprawdę Jan zginął? Bo stanął przed królem i powiedział: nie wolno ci mieć żony swojego brata. To jest wbrew Bożemu prawu. I zobaczcie, że mówił do człowieka niewierzącego, i w zrozumieniu Jana ten człowiek, mimo że był niewierzący, i tak podlegał prawu Boga. Rozumiecie? Bo my czasami rozdzielamy to, że to są wierzący i oni mają być posłuszni prawu Bożemu, a to są niewierzący i oni nie muszą. Nie? Ja też oczywiście uważam, że nie można zmuszać niewierzącego do tego, żeby żył jak wierzący, ale to nie zmienia faktu, że jego sposób życia jest przeciwny Bożemu prawu. Rozumiecie? I Jan to wytknął człowiekowi: nie wolno ci mieć żony swojego brata. To jest wbrew Bożemu prawu. Grzeszysz. Zobaczmy to w Dziejach Apostolskich. Poproszę kolejne. Slajd. Przeto upamiętajcie się, Piotr w świątyni. Po uzdrowieniu chromego. Przeto upamiętajcie się i nawróćcie się, aby były zgładzone wasze grzechy. Wam to Bóg najpierw, wzbudziwszy syna swego, posłał go, aby wam błogosławił, odwracając każdego z was od waszych złości. Jeszcze za chwilę powiem, że faktycznie w kontekście pogańskim podkreśla się inne rzeczy, ale tutaj, mówiąc do tych ludzi religijnych, do Żydów, konkretnie wskazuje się na grzechy. Tego wywyższył Bóg prawicą swoją jako wodza i zbawiciela, aby dać Izraelowi możliwość upamiętania się i odpuszczenia grzechów. Te grzechy zawsze są wspomniane i powiedziane jest, że drogą do przebaczenia grzechów jest upamiętanie, jest nawrócenie. O tym też jeszcze będzie. Następne. Przykazał nam też, abyśmy ludowi głosili i składali świadectwo, że On jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. O Nim to świadczą wszyscy prorocy, że każdy, kto w Niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez Jego imię. Widzicie? Każdy z dotychczasowych punktów na przestrzeni 2 wersetów. Wszystko jest. Osoba i dzieło Jezusa Chrystusa, zwrócenie uwagi na wypełnienie proroctw, nauka, jasna nauka o grzechu i o upamiętaniu, o grzechu i o sądzie ostatecznym, i jeszcze wezwanie do upamiętania. Wszystkie 4 elementy, o których mówimy na przestrzeni 2 wersetów. Oni o tym pamiętali. Oni wiedzieli, że jeśli ma być głoszona Ewangelia, to te elementy muszą być w zwiastowaniu. Jeśli ich nie ma w zwiastowaniu, to była dobra rozmowa, ale to nie była ewangelizacja. Jest bardzo ważne. Lecz gdy zaczął mówić o usprawiedliwieniu, tutaj kontekst pogański, i wstrzemięźliwości, no ciekawe, o czym mówił, nie? I wstrzemięźliwości, o przyszłym sądzie, Feliks zaniepokoił się i powiedział: no na teraz dosyć, odejdź, w sposobnej chwili każę cię wezwać. Można by powiedzieć: no Paweł, kurczę, to nie mogłeś o tym nie mówić. Skoro wiedziałeś, że to drażliwy temat i zdenerwujesz tym króla, to mogłeś o tym nie mówić. No przecież mogłeś być delikatny, mogłeś być jakiś taki subtelny, wiecie, mogłeś ominąć te tematy po to, żeby mówić o tych przyjemnych, żeby on tak cię dalej chętnie słuchał. Oczywiście trzeba być subtelnym i trzeba być delikatnym, trzeba mówić do ludzi z miłością, ale Paweł wiedział, że on musi o tym powiedzieć. Rozumiecie? Czy to jest jasne, co mówię? Może ja też za mało kawy dzisiaj wypiłem. Dobrze się czujecie? Powiedzcie. Co? To uśmiechnijcie się trochę, tak wszyscy. Okej. Ale fajnie wyglądacie, super. Słuchaj, to jest bardzo ważne. Powiedz mi, czy Ewangelia mówi tylko, że Bóg jest dobry? Czy Ewangelia mówi, że jesteś grzesznikiem i zasługujesz na piekło, ale Bóg oddał swoje życie w Jezusie Chrystusie po to, żebyś mógł być zbawiony i mógł być na wieki w niebie? Czyli On wziął twoją karę, On wziął na siebie twoje piekło, aby móc dać tobie swoją sprawiedliwość, abyś mógł żyć na wieki. To jest Ewangelia? To jest Ewangelia. To, że Bóg jest dobry, Jego łaska trwa na wieki, to jest element Ewangelii, ale to nie jest cała Ewangelia. Bo to nie mówi człowiekowi o tym, że musi się nawrócić. To nie mówi człowiekowi, że musi się upamiętać. I to nie podkreśla tego, co zrobił Jezus. Rozumiecie mnie? To jest bardzo ważne. Słuchajcie, jeśli Bóg powołał nasz Kościół do tego, żebyśmy szli i głosili Ewangelię, a my pójdziemy i będziemy ludziom mówić, że Bóg jest dobry, to jest dobre, ale to nie jest pełne. To jest dobra rzecz, ale to nie jest pełna rzecz. Musimy powiedzieć ludziom, że są grzesznikami. Musimy powiedzieć ludziom, że sąd ostateczny będzie miał miejsce i że każdy stanie przed sądem. Ale czy to jest zła nowina? I dopiero od złej nowiny zaczyna się dobra. Chrystus umarł za ciebie. To nie jest twój ostateczny stan. Nie musisz tam być. Chrystus oddał swoje życie, żeby cię zbawić. Wziął na siebie twoją karę, żebyś mógł żyć na wieki. Upamiętaj się, nawróć się, uwierz w Jego dzieło, idź do przodu jako wierzący człowiek, a jeszcze wyznaj to publicznie przez chrzest. O tym też zawsze mówili, ale o tym za chwilę. I stąd właśnie wzięła się ta myśl, kiedy wracałem z tej ewangelizacji. Dlatego, że nie dlatego, że ja jestem lepszy i nie dlatego, że jestem super i nie dlatego, że za każdym razem o tym wspominam, bo nie, bo często zapominam. Ale faktycznie tamtego dnia ja powiedziałem o tym, że jesteśmy grzesznikami, ja powiedziałem o tym, że musimy się upamiętać, ja powiedziałem o sądzie ostatecznym i ja wezwałem ludzi do nawrócenia. I też żałuję, że nie zawsze to robię, ale stąd właśnie to pytanie, które wtedy Bóg mi zadał. Zobaczcie, apostoł Paweł podczas swojego powołania słyszy Boży głos i on mówi o jego misji, aby otworzyć ich oczy, pogan, bo do nich został posłany Paweł, odwrócić od ciemności do światłości, od władzy szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów i przez wiarę we mnie współudziału z uświęconymi. Cel i misja Pawła. Okej, dalej. Jedna rzecz, którą widzę w kerygmacie, to, że w kontekstach nieschrystianizowanych podkreśla się łaskę, a w kontekstach, gdzie ludzie są zaznajomieni z Bożym Słowem, apostołowie są ostrzejsi w swoich słowach na temat grzechu i sądu. Swoją drogą to samo widzę w Jezusie Chrystusie. Kiedy Jezus Chrystus rozmawiał z faryzeuszami, to, no przyznajcie, cięty był, nie? Co? Ostro facet. Rozumiecie, tak mówiąc o Jezusie Chrystusie jako człowieku. Ostro postępował. Obłudników religijnych nasz Pan nie toleruje. Ostro z nimi rozmawiał. Ale kiedy rozmawiał na przykład z Fenicjanką, z Syrofenicjanką. Nie? Już jest łagodniejszy. Podkreśla jej łaskę, podkreśla jej to, że ona też może być częścią ludu Bożego. Właśnie nie, to nie jest tak, że nie wspomina o grzechu, ale faktycznie jest delikatniejszy. Z ludźmi, którzy nie znają Ewangelii, jest delikatniejszy. A z ludźmi, którzy ją znają, ale są jej nieposłuszni, z tymi jest ostry. I to samo widzę w Pawle, to samo widać w Piotrze. Oni są faktycznie tacy ostrzejsi, kiedy mówią w tych kręgach zaznajomionych z Bożym Słowem. Okej, ostatni punkt. Grzech i sąd. Okej, okay, to jeszcze nie ostatni, tak? To jeszcze jakiś... Aha, to udowodnienie tego, że te konteksty... Dobra, cofnij o jedno, kontekst pogański. Za czasów minionych pokoleń pozwalał on wszystkim poganom chodzić własnymi drogami. Jednakże nie omieszkał dawać o sobie świadectwa przez dobrodziejstwa, dając wam z nieba deszcz i czasy urodzajne, napełniając pokarmem i radością wasze serca. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi do tego, aby się upamiętali. Gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. Widzicie, więc ta mowa o grzechu, ona tutaj jest, ale ona jest subtelna. Tak? Widzicie to? Ona jest subtelna, ale jest podkreślone to, że i oni będą musieli stanąć przed sądem Chrystusa. Że Bóg wyznaczył dzień, w którym będzie sądził i że udowodnił to przez wskrzeszenie go z martwych. Natomiast w kontekście właśnie tym bardziej takim znającym Słowo Boże, następny slajd, jest dosyć ostrze. I wtedy rzekł Paweł do niego: uderzy cię Bóg, ściano pobielana, zasiadłeś tu, aby mnie sądzić według zakonu, a każesz mnie bić wbrew zakonowi. Nie? Ostre napomnienie, surowe napomnienie nieposłuszeństwa Bożemu Słowu. I tutaj musimy, tutaj po prostu proszę o rozsądek. Z kim rozmawiacie? Nie? Z kim rozmawiacie? Czy rozmawiacie z osobą, która właśnie jest obłudna i nieposłuszna w tym? Czy z osobą, która po prostu, no właśnie, no, nie wie, o co chodzi? Więc... Są pewne rzeczy drażliwe, o których musimy powiedzieć, grzech, upamiętanie i sąd ostateczny, ale nie musimy być w tym niemili, tak? Okej? Okay? Dobra. Okej, okay, ostatni punkt. Wezwanie do odpowiedzi wiary, pokuty i chrztu. Wiara i pokuta to jeszcze myślę, że jest okej, okay. Natomiast ile razy mówimy o chrzcie? W rozmowie ewangelizacyjnej. Pomyślcie sobie o Piotrze i eunuchu służącym królowej Etiopii. Przepraszam, Filipie, nie Piotrze, sorry. Filip i Piotr. Filip i eunuch.
Mało kawa.
Mało kawy. Tak
więcej czytać słowo.
O! Trzeba więcej czytać. Masz rację, Ryszardzie. Z kawą czytać. Dobra, kiedy już ustaliliśmy, o kogo chodzi, Filip i eunuch. Czytał proroka Izajasza, wiecie, znacie ten tekst, prawda? Przyłączył się do niego od tego fragmentu pisma. To jest ciekawe, od tego fragmentu pisma zaczął mu wykładać, co prorocy mówią na temat Jezusa Chrystusa. I nagle się dowiadujemy w tej historii, że jadą sobie drogą, a nagle ten eunuch mówi: oto woda, co stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony. A skąd on wiedział, że on ma być ochrzczony? No w Izajaszu przeczytał? To kto mu powiedział? Piotr, tak? Piotr mu... Filip mu powiedział. Wiecie czemu? Dlatego, że to, że on musi być ochrzczony, było elementem jego rozmowy ewangelizacyjnej. On go wezwał do upamiętania, do nawrócenia i do okazania tego publicznie w akcie chrztu. To jest ciekawy element, którego naprawdę bardzo rzadko dzisiaj widać. Piotr do nich: upamiętajcie się, czyli nawróćcie się, tak? Upamiętajcie się i niechaj każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Okej, okay, ten znany mój obraz, który jednak jest potrzebny. Chodź Szymek tutaj, chodź Emilka, stańcie tutaj. Rzućcie monetą, kto chce grać rolę diabła, a kto szatana, bo jak ja wyznaczę, to będą pretensje.
Masz monetę?
Słucham? Żadna. Dobra, okej. Okay. Ze względu na delikatność Szymek będzie tym złym, okej? Okay? Więc ja sobie całe życie idę w stronę złego, w stronę szatana, wykonuję jego słowo, on mnie tutaj zachęca, wzywa mnie, podsyła mi różne cukierki. Ja idę za tym, i tak żyję sobie w tym grzechu. I nagle, kiedy tak idę drogą swojego życia, ktoś głosi mi Ewangelię.
Michał!
O!
Michał! Michał!
I w tej Ewangelii jest to, że ja muszę się nawrócić. Że to jest droga, która prowadzi mnie do śmierci. Że sąd ostateczny... Zwróćcie uwagę, słowo piekło raczej nie pojawia się w tych rzeczach. Nie dlatego, że oni nie wierzą w piekło, ale oni po prostu podkreślają sąd. Sąd ostateczny. Nie? I ktoś mi mówi o tym, że będę musiał odpowiedzieć przed Bogiem za swoje czyny, że będzie za to kara, tak jak na każdym sądzie, albo nagroda, jak na każdym sądzie. I że Jezus Chrystus odpowiedział, czy dał mi tą ofertę właśnie upamiętania i przebaczenia grzechów, umierając za mnie. I nagle dochodzi do zmiany myślenia. Dochodzi do metanoi, to greckie słowo. Dochodzi do przemiany. Tutaj się coś zmienia. I ja myślę sobie, no jeśli ja dalej będę szedł w stronę tego faceta, to zginę. I metanoia odwraca mnie od niego. I to, że zmieniłem swoje myślenie, oznacza, że zmieniam swoje postępowanie. Bo jeśli dalej postępuję tak, jak postępowałem, to nie było metanoi. To nie było zmiany myślenia, skoro postępowanie jest cały czas takie same. Dlatego wiara bez uczynków jest
martwa.
Martwa. Więc dochodzi do metanoi, dochodzi do upamiętania i ja odwracam się od niego i wracam do domu Ojca. Wracam do domu Ojca, wracam do Boga, doszło do metanoi, doszło do upamiętania. I pierwszym wyrazem tego upamiętania jest to, że ja proszę publicznie o chrzest. Dlaczego? Dlatego, że ja chcę przez akt chrztu zostawić swoje stare życie, tak? Pogrzebać się w Chrystusie i powstać z Nim do nowego życia, tak? I dlatego to jest elementem, dziękuję wam bardzo. To jest to upamiętanie, do którego oni wzywają i kiedy mówią tym językiem metanoi, to oni wiedzą, o co chodzi. To upamiętajcie się. Zmieńcie sposób swojego myślenia, za czym idzie zmiana waszego postępowania. O Nim to świadczą wszyscy prorocy, iż każdy, kto w Niego wierzy, dostąpił odpuszczenia grzechów przez imię Jego. A gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, zstąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy. Zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy z Piotrem przyszli, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego. Słyszeli ich bowiem, jak mówili innymi językami, wielbili Boga. Wtedy odezwał się Piotr. Czy może ktoś odmówić wody, aby ochrzcić tych, którzy otrzymali Ducha Świętego, tak jak i my? Oczywiście ten dar Ducha Świętego też tutaj jest ważnym elementem, ale nie będziemy o nim dzisiaj mówić. Mówiliśmy o nim na grupach domowych i będziemy jeszcze mówić na grupach domowych. Chodzi o zwiastowanie, tak? Duch Święty jest darem, czymś, co Bóg robi, czymś, co Bóg zsyła. Tymczasem on się czasem pojawia w kazaniach. Na przykład Piotr w Dziejach Apostolskich mówi o Duchu Świętym, który Bóg dał tym, którzy są Mu posłuszni, prawda? I tak dalej, więc to, ten dar Ducha Świętego się pojawia, ale on nie jest takim elementem kerygmy. Dobra, dalej. I że w Nim każdy, kto wierzy, bywa usprawiedliwiony w tym wszystkim, w czym nie mogliście być usprawiedliwieni przez zakon Mojżesza. Przeto upamiętajcie się i nawróćcie się, aby były zgładzone wasze grzechy. Nawrócenie, nawróćcie się, upamiętajcie się. Upamiętajcie się, aby mogły być zgładzone wasze grzechy. Dalej. Wiara, upamiętanie i chrzest. Filip, zwiastując Ewangelię Eunuchowi od tego ustępu pisma, spotkał się z reakcją, oto woda, cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony. I chciałbym zadać ci pytanie, skąd Eunuch wiedział o chrzcie? Tu on częścią prezentowanej przez Filipa Ewangelii. Nasze zwiastowanie musi wzywać do wiary, do pokuty, do chrztu. Coś tam jeszcze mam? Czy to już koniec? Ale choćbyśmy nawet my, albo anioł z nieba, to z Galistą do Galacjan, zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię, jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. Przyglądając się tym 18 kazaniom z Dziejów Apostolskich, szukając tych wspólnych cech, wspólnych elementów, dowiadujemy się, co musi zawierać kazanie ewangelizacyjne, żeby można było powiedzieć, że była głoszona Ewangelia. Czy jesteśmy czy zawsze to ma miejsce? Nie zawsze. Ja, tak jak powiedziałem, przyznałem się, nie zawsze w kazaniu ewangelizacyjnym zawieram wszystkie elementy. Dlaczego? Czasami o tym zapominam, czasami są inne rzeczy. Myślę, że ważnym aspektem dla mnie jest zadać sobie pytanie, czy spotkam tego człowieka jeszcze raz, czy jest to jedyna moja rozmowa z nim. I to pytanie determinuje treść rozmowy. Dlaczego? Dlatego, że jeśli jest to mój kolega z pracy, z którym spotykam się codziennie, to znaczy, że nie muszę mu całej Ewangelii opowiedzieć na jeden raz. Rozumiecie? Mogę, ponieważ spotykam się z nim codziennie, mogę dać sobie przestrzeń i czas na to, żeby jednego dnia porozmawiać o tym, drugiego dnia porozmawiać o tamtym, trzeciego dnia zagadnąć o to i pewną strategię wprowadzić do tej naszej rozmowy. Natomiast jeśli chcę go zewangelizować, to muszę opowiedzieć o wszystkich rzeczach. Rozumiecie? To znak, że trzeba kończyć. Ale jeśli wiem, że rozmawiam z kimś, wiecie, Marcin Chrząszcz, znacie Marcina Chrząszcza, nie? Pamiętacie go? Marcin Chrząszcz jest strażakiem. Spotkałem się z nim tydzień temu. Opowiadał nam, jak, wiecie, on jest w Ochotniczej Straży Pożarnej i no, bardzo często wzywają ich na wypadki, nie? Więc może nie będę wam opowiadał ze szczegółami tego, co on tam widzi, jak nam opowiadał, ale wiecie, on jako strażak, kiedy widzi osobę umierającą, którą, nie wiem, przebił jakiś tam element z ciężarówki, ale jeszcze ma świadomość, no to chyba wiadomo, że on jej musi opowiedzieć Ewangelię, musi jej opowiedzieć i to w ciągu 30 sekund. Musi jej opowiedzieć o tym, co Jezus zrobił i że Jezus Chrystus jest dla ciebie ratunkiem. Prawda? Że musisz pojednać się z Nim teraz, zrób to teraz. Więc może to jest drastyczny przykład, ale on pokazuje, że są takie przypadki. Nie wiem, rozmawiasz z kimś w pociągu. Nie? Ktoś cię zagaduje. Ja kiedyś czytałem Biblię w pociągu i kobieta zadała mi pytanie, dlaczego Biblię czytam. Więc opowiedziałem jej po prostu, opowiedziałem jej Ewangelię, prawda? W ciągu tam 15 minut czy 10 minut opowiedziałem jej Ewangelię, starając się zawrzeć wszystkie te elementy. Dlaczego? Dlatego, że prawdopodobnie nie spotkam jej więcej. Rozumiecie, czy to jest jasne? Dlatego, że jeśli mam świadomość, że nie spotkam więcej tej osoby, to chciałbym mieć pewność, że ona usłyszała Ewangelię, więc muszę jej opowiedzieć o ofierze Jezusa. Muszę jej opowiedzieć o grzechu i muszę jej opowiedzieć o sądzie ostatecznym. I muszę ją wezwać do upamiętania. Muszę ją wezwać do tego, żeby się nawróciła. Amen? Wiecie, Chrystus powołał 12, wracając do wizji, już dosłownie ostatnie zdanie. Chrystus powołał 12, żeby z Nim byli, żeby im była zwiastowana Ewangelia i żeby mieli moc wypędzać demony. Poświęcił 3 lata na szkolenie uczniów do dzieła głoszenia Ewangelii. I już w trakcie tych 3 lat posyłał ich do głoszenia. Posłał ich 12, potem 72, tak jak czytamy w Ewangeliach. Posłał ich po 2, żeby głosili Ewangelię. A na końcu powiedział, że Jego Kościół zostanie posłany, idąc na cały świat, będziemy głosić Ewangelię i czynić uczniami wszystkie narody, ucząc ich przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Więc to jest nasze zadanie. I jeśli chcemy głosić Ewangelię, to głośmy ją tak jak apostołowie. Wtedy będziemy mieli świadomość, pewność, że zrobiliśmy swoją część. Amen? Bardzo was zachęcam do tego, żebyście wszyscy zadali sobie dzisiaj pytanie. Kiedy mówisz, że głosisz komuś Ewangelię, to o czym z nim rozmawiasz? Czy to jest ważne pytanie? To jest ważne pytanie. Więc musimy je sobie zadać jako Kościół, żeby mieć pewność właśnie, że wykonujemy Boże dzieło. Dzieło ewangelizacji świata. Okej. Amen. Dziękuję wam bardzo. Powstańmy, pomódlmy się.